Ja jeszcze pamiętam, jak wyszłam za mąż, wisiał na gwoździu płaszcz czarny. Nikt nigdy nie mówił, czyj to płaszcz. Dlaczego ten płaszcz tutaj wisi? Cisza w domu, a po pewnym momencie teść mówi, bo to był mojego brata, męczennika płaszcz. I to jest pamiątka, żebyśmy wiedzieli o nim, byśmy nigdy nie zapomnieli.
Ja przeszukam zdjęcia.
Idź może tam w tych dwóch kasetkach.
Tutaj niepodobny zdanie, no.
Tutaj Krzysiu.
A tu mamy dużo zdjęć, zaraz może.
A tam jeszcze są.
Znajdziemy coś.
Czekaj, może.
Nazywam się Kazimierz Szczepański. Stryj ksiądz to jest mojego ojca rodzony brat i mój chrzestny ojciec. Urodził się w 1890 roku. Tam mój ten zeszyt, bo ja sobie tam zapisałem lata, żebym, bo tak nie spamiętało wszystkiego. Okulary były. Uczęszczał do szkoły aptekarskiej prywatnej i ukończył tą szkołę. I dopiero wtedy do seminarium poszedł. Tak, otrzymał święcenia kapłańskie w 1922 roku.
Pierwszy ksiądz?
Pierwszy. To znaczy kuzyn był później, ale to już dalszy
kuzyn, był.
Ten, który stryjachował w Łańcuchowie. Roczon. Ale wcześniej w naszej rodzinie nie było. I tak, pierwszą placówkę księdza były chełmskie szkoły. Biskup w 1927 roku powierzył administratowanie parafii w Kamieniu koło Chełma. Następnie później w roku 1938 w Chmielu pracował.
7 lat.
Z Chmiela przyjeżdżał do rodziny, do matki, do brata, do Ostrówka. To jest około 40 kilometrów. Końmi przyjeżdżał, no bo taka była komunikacja. Miał konie, bo miał tam trochę gospodarki w tym Chmielu. I teraz tak, w 1946 roku pracował w Niemcach. Bo ksiądz Jędruszak przebywał rok w więzieniu na Zamku Lubelskim.
I on go zastępował.
Tak. I w 1947 roku został proboszczem Brzeźnicy Bychawskiej w dekanacie lubartowskim.
Pani znała księdza...
Ja nie znałam, tylko ja się nasłuchałam od teściowej, od męża. A ja nazywam się Szczepańska Czesława i jestem Kazimierza żoną. Nasłuchałam się dużo, bo teściowa mi opowiadała. Nie potrzeba było dużych majątków, pieniędzy i rozkoszy, tylko był bardzo skromny. Babcia mówiła, nie mówiła mu na niego Janek czy Jasiu, tylko księże Jasiu. Zawsze to księże było, jego mama. Byli z tego dumni, że on poszedł, ponieważ oni byli bardzo wierzący i oni po prostu tak dla uszanowania tego stanu kapłańskiego mówili. Nie traktowali go jak swoje dziecko, tam na ty idź, Jasiu czy Janek, tylko właśnie przyjechał nasz ksiądz Jasio, pojechał nasz ksiądz Jasio, a babcia zawsze jak ksiądz Jasio odjeżdżał, to mu piekła w takich dużych tych formach chleb i zawsze mu ten chleb dawała, bo bardzo mu smakował.
Przyjeżdżał do rodziców. Jeszcze pamiętam, że przywiózł nam prezent mnie i siostrze, takie gumowe piłki do grania. Ale to nie były tak jak dzisiaj skóro przyte, no gumowe, to się ciągle przybiło. Jak nie tu poleciała, to gdzie indziej poleciała. A ojciec z tą piłkami musiał jeździć do Lublina, do wulkanizacji, żeby je zakleić, bośmy nie mogli wytrzymać. Dokuczaliśmy, żeby jechał, bo nie mamy jak grać. Pamiętam, stryja, wyglądałem zawsze, kiedy przyjedzie. Jak stryj został porwany, to ja miałem 11 lat wtedy. Przed tym porwaniem, dwa, może trzy razy z ojcem też jeździłem do Brzeźnicy Bychawskiej. Pociągiem przez Lublinśmy jechali. Mówił odważne kazania, słynął z ostrych wystąpień antykomunistycznych. Także ludzie chętnie słuchali, przyjeżdżali z innych wiosek poza parafii na wysłuchanie tych kazań. Ale zauważyli, że jacyś dwóch panów przyjeżdża i tam gdzieś pokątnie się tam skrywał, a to byli donosiciele do tego Lubartowskiego
UB urzędu,
no tak.
Lubił ludzi. Cieszył się, jak przychodzili do kościoła. Wyglądał, wychodził, czy już wszyscy się poschodzili, czy już zaczynać. Czasem czekał, jak widział, że jadą wozy z innych parafii.
To poczekał.
To poczekali z nabożeństwem. W każdym razie lubił bardzo młodzież. I poza tym był takim odważnym człowiekiem, bo nie wszyscy wtedy byli odważni, ludzie się bali. Są tacy, tam czy w Brzeźnicy Bychawskiej, czy w tych innych miejscach, ludzie się boją w ogóle mówić do tej pory. A on był odważny, on był bardzo oczytany, więc wiedział, co to znaczą Niemcy, co znaczą Ruscy. Tłumaczył to ludziom, żeby się nie angażowali w jakieś organizacje, żeby po prostu byli dobrymi Polakami.
Z tego co wiem, to stryja uprzedzali, żeby przestał mówić takie kazania przeciwko władzy ówczesnej. Ale stryj wszystko jedno nie poprzestawał i być może, że to skłoniło do tego, że tego stryja naszego porwali wtedy i tak męczyli. I jeszcze był taki, że jeżeli ktoś tam ślub czy pogrzeb, to mówił, że na co was stać, taką ofiarę dajcie. A u tych ludzi, którzy biednie się tam gospodarzyli, to w ogóle nie chciał przyjąć. Nic nie brał.
Pomagał partyzantom, akowcom. Pomagał. On się dzielił ostatkiem chleba. Co tam, no wtedy co tam miał, jak to były takie ciężkie czasy, to co miał, to zawsze tam mieli naszykowane, sobie przychodzili i sobie zabierali do jedzenia. Ja myślę, że on był z tego dumny, że ci jakowcy przychodzą. I w czasie okupacji i później, bo i do Chmielu jak był, to też pomagał.
Też pomagał.
Też przychodzili do niego po chleb, czy mleko, czy coś, to przychodzili.
Jak mi rodzice opowiadali, ja zachorowałem. Nie wiem, co to się stało. Jeszcze taki mały byłem, kilkuletni tam dzieciak. No i stryjo powiadomili, stryjo przyjechał i stryj się nad łóżkiem modlił z rodzicami. I to mnie uzdrowiło. Przeszła gorączka, temperatura spadła. Także ja mile stryja wspominam. Bardzo mile. 22 sierpnia 1948 roku w nocy zastukali do okna stryja, no, że z chorym przyjechali. No to stryj mówi, żeby do pana Gąbiowskiego poszli, powiedział im, gdzie to otworzy kościół, a stryjo się przygotuje i wyspowiada tego chorego. Za chwilę oni mówią, że chorym dleje, proszę o wodę. No to stryj tej wody tam wziął jakąś tam kubek czy szklankę, nie wiem jak tam było, przez lukcik chciał podać. Ale to stryjowi jeszcze przyniosła pani Wiktoria, ta gospodyni. I podawał przez lukcik. Oni tej wody nie tego, tylko chwycił za rękę stryja i chciał wyciągnąć jakoś do tego, ale stryj się wyrwał. To w tym czasie, jak wyrwał się, to strzelili tak na wysokość głowy. Ja pamiętam tą dziurę w tej ścianie od kuli. No i oni już wtedy tam przez okno, już otworzyli to okno, wdarli się do środka. I stryj powiedział gospodyni, że Wiktorio, ze mną jest źle. No i chwycili do stryja. Nie rabowali, bo pieniądze stacy rozsypali po podłodze. Następnie ubrać się kazali w płaszcz. No i podobno związali ręce. I stryja zabrali, a gospodyni nakazali, że ma w ogóle do rana nie wychodzić z domu. Ona dosłownie wyszła godzinę czasu. Była taka zamknięta i potem dostała, wyszła i poszła do państwa Gąbiowskich. I pan Gąbiowski na stację pobiegł do telefonu zadzwonić, że księdza porwali. Ale tak to była godzina, może druga, może to gdzieś tak mniej więcej nocna pora. Z Lubartowskiej tej UB przyjechali dopiero rano z milicją, psem, ale pies inny kierunek obrał. To znaczy szedł może za śladami, ale pokierowali go inaczej w kierunku stacji. A tam taka była bramka za kościołem. Tędy wyprowadzili, tam gdzieś konie były. I te konie stryja powiozły. Podobno, że te konie były z rzeźnicy leśnej. I jechali. Najpierw
do Leszkowic.
Do Leszkowic. I tam zabawa była. Jeszcze się rozchodzili młodzi i zauważyli, że coś wiozą okrytego w środku derko jakoś tam był przykryty. No i wjechali w kierunku Leszkowic, potem Chwileja chyba.
Przypisówki.
To najpierw do Przypisówki.
Przypisówki. I tam w tej Przypisówce chyba ostatnia już była ta męczarnia stryja. I z Przypisówki po trzech dniach wywieźli na Dwieprz. Tam ręce związali stryjowi i strzelili w głowę, w ucho. Kula wyszła, ale nie już żywego wrzucili jeszcze do wody, tak lekarz stwierdził. I dopiero po 3 września wypłynął w Woli Skromowskiej, to jest dość daleko. Pasły dzieci krowy i zauważyły, na takim zakręcie, coś do człowieka podobne jest. No i pobiegły, krzyku narobiły. I jakaś tam jedna pani, to nad jej łąko to było, przybiegła i zaczęła krzyczeć. Przyleciał sołtys tej Woli Skromowskiej i ktoś jeszcze, drugi, nazwisko tam nie działem, ale zapomniałem. I wydostali to ciało, bo to było ciało zamulone, zabrudzone. I dopiero zawiadomili do Firleja, Firleja chyba do Zubartowa. I zabrali to ciało na wóz. Pamiętam, że ojciec wtedy zboże młócił maszyną. Listonosz przyjął telegram.
Od księdza Jędruszaka.
Jędruszaka. Ksiądz napisał, że przyjeżdżajcie, bo mówi, ksiądz jest bardzo ciężko chory. I zaraz ojciec rzucił temu cenie i pojechali.
Brzeźnicy. Ale ksiądz już nie żył, tylko ksiądz Kazio.
Zabrany został.
Jak już wyłowili ciało, to...
Telegram przysłał, że przyjeżdżajcie, ciało zostało odnalezione. I to ciało tak stało tam, ludzie chodzili z boku, przeglądali, tak rzucone było na wozie i tak leżało, pomimo, że to było gorąco. I jeden z policjantów pilnował. No i dopiero po jakimś tam czasie przyjechali i zabrali stryja, samochód i pojechali do Lubartowa. Po drodze szedł jakiś muzykant. Zatrzymali tego muzykanta, zabrali go do samochodu i podobnie jeszcze kazali mu grać, żeby im czas upływał szybciej. Zawieźli do kostnicy. I tam prokurator już się dalej zajmował. Byłem ja w tej kostnicy jak stryjo, ale już jak był stryjo ubrany w szaty, to z ojcem ja byłem. Także jego było trudno tam rozpoznać. Babcia nie przyjechała, ojciec tam poszedł. Ojciec był, gospodyni była, a pan Gołębiowski. No i też potwierdził to, ten pan Gołębiowski, że stryj po operacji pokazał stryj Gołębiowskiemu panu, że miał bliznę. Mówi, jak mi tutaj tak zrobili jakoś. Potwierdził gospodyni znowu. Ojciec tak samo, że miał na nodze jakiś tam znak. I rozpoznali. Tak było trudno rozpoznać. I też ja byłem w Lubartowie, jak wspomniałem, w kostnicy. I potem jak było wyprowadzenie w Lubartowie do świętej Anny, do kościoła, też byłem. I jak było wyprowadzenie do Brzeźnicy Bychawskiej, to jest około 15 czy 16 kilometrów, też szedłem, no, a babcia była przy cmentarzu, czekała. Nie szła, no bo już miała swoje lata i bardzo rozpaczała. Tam do kościołaśmy przyjechali, weszli, całą noc się odprawiało i dopiero rano o 9 było wyprowadzenie z kościoła i jechali w kierunku Ostrowa, Roskopaczewa, Puchaczowa do Łańcuchowa. Na wieczór przyjechali do Łańcuchowa, jechali ludzie. Tak samo razem i szli, i jechali, bo to furmanko to się jechało wolno całą drogę. I przyjechali do kościoła, w kościele w Łańcuchowie się też odprawiało w nocy. I rano był pogrzeb. I ksiądz Roczon stryja chował. To był chrzestny syn znów mojego dziadka Ludwika, księdza ojca.
To taka rodzina.
Rodzina dalsza.
Ludzie się zorganizowali, szli pieszo i niektórzy jechali furmanką. Jak już się ktoś zmęczył, to ci z furmanki schodzili.
Zmieniali się.
Ci zmęczeni wchodzili na furmankę i powoli ten kondukt żałobny przemieszczał się i przy każdym kościele się zatrzymywali, modlili się, ale było wtedy bardzo gorąco i bardzo się kurzyło.
Ponad to 40 bardzo... kilometrów, 45 chyba, 6, odpoczywali koniom, bo było bardzo gorąco, to poili konie, to odpoczywali, ludzie spoczęli i dalej tak szli. Najwięcej to wyszło ludzi w Puchaczowie. Księdza dobrze znali, z tych stron pochodził w pobliżu.
I mieliście nic? Nie było żadnych?
Nie. Właśnie może się szli takimi drogami bocznymi, żeby, ale nikt nie... Na pewno w Łańcuchowie to było tych panów, którzy to obserwowali. Bo ludziom to się rzuca w oczy zaraz, że taka osoba to w kościele niespotykana. A tutaj była.
A wtedy już się mówiło, kto zabił księdza, czy nie?
Bali się mówić ludzie. Tak mój ojciec tak pragnął za życia, żeby jakoś to wyjaśnić, ale bał się, bo był też obserwowany.
Znaczy, są takie dni, że człowiek żyje normalnie, ale są takie dni, że jak coś wejdzie na głowę, to i płakać się chce, i w ogóle człowiek tego nie może przeżyć, żeby drugi człowiek człowieka tak męczył. Za co? Za to, żeby prawdę mówił, że ostrzegał. Zakładaj okulary i przeczytasz, pani.
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza pana Kazimierza Szczepańskiego z osobą towarzyszącą na uroczystość przekazania aktów nadania pierwszego stopnia oficerskiego i wręczenia odznaczeń państwowych. Tak dostałem takie zawiadomienie.
Dumny i płacze.
Dumny, ale mam zawsze mi szkoda tego stryja.
Krzysztof Szczepański, zamordowany ksiądz Jan, był moim stryjecznym dziadkiem. No być może na to dużo osób z naszej rodziny czekało. Na pewno czekał na to zmarły dziadek, brat stryja Władysław Szczepański. No ale dopiero musiało minąć aż 70 lat, żeby taki moment nadszedł.
I jeszcze wie pani, co byśmy chcieli? Żebyśmy się dowiedzieli tak naprawdę, bo są różne nazwiska
morderców.
Ci mówią takie, inni mówią troszeczkę inne, ale chcielibyśmy, żeby kiedyś przyszedł taki czas, żeby prokurator mógł powiedzieć, ten i ten to zrobił.
Janina Biegalska z domu Greguła. Pochodząca z Brzeźnicy Bychawskiej, w której proboszczem był ksiądz Jan Szczepański. Miałam honor reprezentować rodzinę, kiedy w 1996 roku wystąpiliśmy do Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko narodowi polskiemu z wnioskiem, z prośbą o ustalenie okoliczności i sprawców męczeństwa i zabójstwa księdza Szczepańskiego. Według dochodzeń śledczych z Instytutu Pamięci Narodowej znane są już nazwiska, prawdopodobne nazwiska sprawców tej zbrodni. Byli to mieszkańcy wsi Przypisówka. Obaj już nie żyją. Obaj umknęli ziemskiej sprawiedliwości. Żyją rodziny, nie chcemy, żeby odpowiadały za cierpienie. Może nazwiska nie są tutaj ważne. Ważne, że one są znane, a pamiętać ich nie chcemy, aby nigdy nie zapisali się i nikt nie zapisywał się tak w dziejach, w historii. To byli pracownicy Urzędu Bezpieczeństwa w Lubartowie, komuniści z przekonania, bandyci, zbrodniarze. Bo trzeba mieć specjalną mentalność, żeby tak mordować, męczyć drugiego człowieka. Oni mieli polecenie zastraszyć księdza. Mieli polecenie, żeby zabić. Ale czy musieli aż tak długo i okrutnie torturować? Dlatego uważam, że nie chcemy ich pamiętać z nazwisk. Wiemy i niech odejdą w niepamięć.
Temat stryja to taki temat tabu. Nie chcieli o tym mówić mieszkańcy Brzeźnicy Bychawskiej. Aczkolwiek no, bardzo dziwne jest, że do tej pory wiele osób nie chce mówić. Myślę, że się boją. Może do tej pory. Że może coś im się stać. Pamiętają tamte czasy, zapowieści swoich rodziców, no i własnych przeżyć.
Milczenie. Milczenie jest uzasadnione budowanym przez dziesiątki lat lękiem i zagrożeniem. Opowiadano nam Woli Skromowskiej. Dziewczynka, która pasła krowy, rano wygnała te krowy na pastwisko i pierwsza zauważyła ciało księdza płaszczem zaczepione o gałęzie na zakolu rzeki Wieprz. Gdyby nie zaczepiło się w tym miejscu, popłynęłoby dalej i pewnie nigdy nie zostałoby odnalezione. Dziewczynka została przesłuchana przez lubartowskie UB. Trzymana w Lubartowie 2 dni. Dziecko nie mówiło przez kilka lat. Tak ją przestraszono. Tego my nie pojmujemy, bo żyjemy w wolnej Polsce. Ale ten strach sprawiał, że nawet kiedy w latach ubiegłych, czyli w XXI wieku, chodziliśmy do starszych mieszkańców z pytaniem, jak to było w tamte dni? Co czuli? Jak przeżywali? Jak wyglądał pogrzeb księdza? Jak wyglądała ta pierwsza niedziela, kiedy ksiądz został porwany i w kościele nie miał kto odprawić mszy świętej. Ludzie się zebrali i tylko płacz był reakcją na pustkę w świątyni, bo kapłana porwano. I nawet w tym XXI wieku słyszeliśmy zdania: nie ruszaj tego, nie pytaj. Po co ci to? Może lepiej pewnych rzeczy nie odgrzebywać. Oni jeszcze wszędzie mają swoje macki. Masz rodzinę? Znajdą, zastraszą, podpalą. To słyszałam nie tylko od mieszkańców Brzeźnicy, ale i z ust prokuratora lubelskiego. Ma pani rodzinę? Po co to? Po co pytać? Dużo materiałów, dużo takich ważnych dla nas dokumentów znajdowało się w Komendzie Wojewódzkiej na Okopowej. Niestety w czasie tych przeobrażeń zostały zniszczone, spalone. Ja wierzę, że ciągle jeszcze gdzieś mogą być duplikaty, odbitki, że jeszcze kiedyś dotrzemy do prawdy, choć tak naprawdę wiemy już bardzo wiele. Brzeźnica ma poczucie winy. Ja się w tym poczuciu winy wychowałam, ale poczucie winy nieupilnowania księdza. Były to czasy powojenne. Byli jacyś strażnicy, którzy zmieniali się w ciągu nocy przez długie lata, chodzili i pilnowali wsi. Jak można było księdza nie upilnować? Tłumaczyliśmy się, my, mieszkańcy Brzeźnicy, że ksiądz zapowiedział, że wyjeżdża. W niedzielę na sumie powiedział, że wyjeżdża do rodziny, że nie będzie go przez kilka dni, że zastępować go będzie ksiądz z Brzeźnicy Książęcej, więc może i stąd to nieupilnowanie. Bardzo takim ciężarem odbiło się to na naszej parafii. To młoda parafia, powołana w 1919 roku. Ksiądz Jan Szczepański był czwartym proboszczem. Dopiero czwartym proboszczem. I wiemy, że przez lata po księdzu Szczepańskim niechętnie księża przychodzili do tej parafii, nazywając ją czasami parafią księżobójców. Stąd nasze wystąpienie do IPN-u, stąd nasze dociekanie, żeby wyjaśnić, że mieszkańcy Brzeźnicy Bychawskiej nie upilnowali swojego proboszcza, za to odcierpieli, ale zamordowali mieszkańcy Przypisówki. To nie my.
Pan Jan Gumieniak z Dubartowa, który jest naocznym świadkiem pogrzebu, opowiadał nam o tym, jakie to były czasy. Opowiadał o deszczu. O deszczu, który po wyprowadzeniu trumny z kościoła zaczął padać. Padał długo, rzęsisty deszcz. Padał do czasu, kiedy trumna z ciałem spoczęła w grobowcu rodzinnym i wtedy deszcz przestał padać, zaświeciło słońce. To niby tylko deszcz, prawda? Ale...
Jakże wymowny.
Tak. Symbol?
Łez.
Tak.
I mamy też piękne opowieści z Brzeźnicy Bychawskiej o tym, jak dziewczyny zebrały się i z wrzosów uwiły długi wieniec, którym ozdobiły trumnę i wóz, którym wiezione było ciało księdza z Brzeźnicy Bychawskiej przez Ostrów Lubelski, Rozkopacze, w Puchaczów do Łańcuchowa. O tym, jak czuwano przy trumnie księdza noc całą, to opowieści, które poruszają serce i które
tak
w nas pozostają.
Nieznany jest tekst mowy pożegnalnej. Może stosowne tutaj będzie przedstawienie słów biskupa lubelskiego Stefana Wyszyńskiego 29 września 1948 roku w święto Michała Archanioła do braci kapłanów dekanatu lubartowskiego. No i tu przeczytam, podam. Pragnął Bóg przyozdobić sługę swego koroną męczeństwa. Nie wątpimy bowiem, że brat nasz zginął dlatego, że był kapłanem, sługą ołtarza i kościoła świętego. Nie możemy wdzierać się w myśli Boże, ale przyjdzie czas, gdy poznamy, dlaczego Bóg wybrał sobie tę ofiarę spośród nas. W pośrodku was została złożona Bogu ta uzupełniająca ofiara krwi kapłańskiej. Pragnę was prosić, byście podnieśli mężnie czoła wasze, wyzbyli się lęku i małoduszności, byście nie dali się zastraszyć.
On rzeczywiście wyprzedził Popiołuszkę, bo tak samo był męczony, tak samo był katowany, tylko była ta różnica, że jak księdza wywieźli i kamienie mu przywiązali do nóg, o naszym księdzu zapomnieli. Nie dali mu tych kamieni i dzięki temu odnaleźli go, dzięki temu miał swój pogrzeb, bo gdyby popłynął dalej i dalej z nurtem rzeki, to nikt by go nie rozpoznał. On miał tylko czarny płaszcz i piżamę na sobie, on nie miał sutanny. bo on nie zdążył się ubrać, tylko chwycił płaszcz i narzucił na siebie.
Jest jakimś symbolem dla nas, symbolem człowieka nieugiętego, który żył w tamtych czasach, był sobą.